Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat, w której możecie wysłuchać tysięcy świetnych audiobooków. Polecam Wam też właśnie w tej aplikacji wysłuchanie świetnego audiobooka książki Niny Olszewskiej pod tytułem Pudło. Opowieści z polskich więzień. I wydawać by się mogło, że to taka książka trochę niezwiązana z tematem, ale z drugiej strony bardzo związana, ponieważ wiele osób, które znajdują się w więzieniach, dokonały kiedyś zabójstwa czy zbrodni jakiejś, o której ja na przykład opowiadam w podcastach. Co więcej, jednym z głównych źródeł do tego dzisiejszego odcinka jest program Cela Numer, w której Edward Miszczak rozmawia ze sprawcą zabójstwa, o którym dzisiaj będziemy mówić. Przepraszam też za mój głos, ale jestem jeszcze w trakcie choroby. I właśnie trochę ten klimat więzienny, przemyśleń więziennych, tego, że ktoś decyduje się na zabicie, na odebranie komuś życia i wciąż ma jakąś nadzieję, że jakimś cudem ujdzie mu to płazem, a jednak trafia do takiego miejsca jak więzienie, w którym spędza 15, 25 lat, czasami całe życie. Jest to perspektywa, która jest w sumie niewyobrażalna. I więzienie to z jednej strony takie miejsce, do którego nikt z nas nie chce trafić, ale z drugiej strony to miejsce, do którego każdy z nas chciałby zajrzeć, choćby na chwilę. I właśnie dlatego Wam tak bardzo polecam tę książkę. To jest świetny reportaż, są tam świetne historie, znaczy świetne, no bardzo przejmujące, takie reportersko dobre i świetne historie osadzonych, którzy opowiadają o tym, co dla nich było najtrudniejsze, w jaki sposób się przystosowywali i to wszystko w takim bardzo oszczędnym i ukochanym przeze mnie stylu reporterskim. Więc serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście zarejestrowali się dzisiaj w aplikacji BookBeat, z której możecie korzystać z kodem 5NZ przez 30 dni za darmo. Zapraszam. Księga pamięci poległych policjantów liczy ponad 50 nazwisk. Tylko w 2010 roku zostało do niej wpisanych kolejnych 6 osób. Łącznie od początku powstania policji w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych śmierć na służbie poniosło ponad 120 funkcjonariuszy. Oni do końca wypełnili rolę ślubowania, czyli strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażaniem życia. Pamiętajmy o nich także w tym szczególnym dniu, jakim jest 1 listopada. Cześć ich pamięci. Są sprawy, obok których ciężko jest przejść obojętnie. I to nie mówię tylko ze względu na to, że to sprawy zabójstw. Ale są takie historie, które po prostu trudno jest sobie jakoś skategoryzować. Bo robimy to jako ludzie, to jest zupełnie naturalne i biologicznie uzasadnione. Ludzie szufladkują, ludzie stereotypizują i jest to zupełnie naturalne, ale też silniejsze od nas. Dlatego też wśród tych stereotypów jest ten i wśród tych takich utartych schematów jest także ten, że każda zbrodnia zasługuje na potępienie. I ja się z tym zgadzam. Zgadzam się z tym, dlatego że jest bardzo wiele rozwiązań. jest bardzo wiele wyjść z sytuacji, które można zastosować, z których można skorzystać, zamiast odbierać komuś życie. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach, w których sami bronimy swojego życia, ale to też jest tak, że sytuacje samoobrony koniecznej są bardzo ściśle określone przez prawo i wiele osób w moim osobistym odczuciu odbywa bardzo surową karę, ponieważ sąd podczas procesu nie uwzględnił właśnie tego, że to było działanie w obronie koniecznej. Ale są takie historie, przy których jednak każdy z nas zaczyna się zastanawiać, czy jako sprawca zachowałbym się tak samo, czy podjąłbym inną decyzję. No właśnie, dzisiaj opowiem Wam jedną z takich historii i już na samym starcie zaznaczam i powtarzam chyba jak mantrę, odkąd założyłam ten podcast. Nigdy nie usprawiedliwiam zbrodni i nigdy nie usprawiedliwiam zabójców. Ale jednak to, co zawsze staram się zrobić, to zrozumieć motywy, zrozumieć podjęcie takich decyzji, zrozumieć emocje, które kierują sprawcami i ofiarami. I właśnie dzisiaj historia, którą Wam przedstawię, jest moim zdaniem pełna tych właśnie kwestii, które potem możemy rozważać właśnie w tych kategoriach. Lata 80. w Polsce były latami chudymi, zdecydowanie. Ale 90. przyniosły wybuch wszystkiego, co było w latach wcześniejszych wręcz wydzielane lub kompletnie zabronione. Wolny rynek, dziki handel, przemyt, nieuregulowane kwestie prawne, instytucje państwowe, które jeszcze nie istniały, mnóstwo luk w prawie, które były skrzętnie wykorzystywane. To wszystko sprawiało, że lata 90. w Polsce nazwałabym czymś, co można potocznie chyba określić wolną amerykanką. Nie bez przyczyny to też w tych latach najbardziej widoczne są działania zorganizowanych grup przestępczych. Zresztą, jeżeli ktoś z Was interesuje się tak zwaną polską mafią, pewnie zauważył, że większość z największych akcji dzieje się właśnie pod koniec lat 80., ale wtedy nie mówiło się o takiej zorganizowanej przestępczości w mediach, natomiast w latach 90. już szeroko się to komentowało. Ci, którzy w tych latach żyli i byli już na tyle dojrzali, że docierały do nich informacje z wiadomości, a ja do takich osób należę, co prawda miałam kilka lat wówczas, ale jednak pamiętam jak dzisiaj historie takie jak zamachy bombowe, jak zabójstwa i egzekucje w środku miast, na ulicy. Sama pamiętam taką sytuację w moim rodzinnym mieście, kiedy podczas spaceru z tatą widzieliśmy miejsce egzekucji takiej właśnie gangsterskiej. Co prawda działo się to na Śląsku, chyba w jakimś takim mniejszym wymiarze niż te mafie, o których i mafiozi, o których najczęściej czytamy czy słyszymy w mediach. Ale to była pewnego rodzaju rzeczywistość. I w pewnych regionach Polski ta rzeczywistość była bardziej mafijna niż w innych. Jednym z takich regionów w Polsce jest oczywiście region zachodni, tutaj głównie mówię o byłym województwie jeleniogórskim, ale generalnie wszystkie rejony przygraniczne. To tam właśnie dochodziło do przemytów, przerzutów gigantycznych ilości, nie wiem, papierosów, narkotyków, alkoholu. Dlatego też często w tamtych rejonach dochodziło, częściej niż w innych w Polsce, do różnego rodzaju egzekucji. Właśnie na zachodzie swoją działalność prowadził Zbigniew Mikołajewski, który przyszedł na świat w 1966 roku. Młodszy jest nawet od moich rodziców, chociaż miałam zawsze świadomość, że to jest dużo starszy człowiek. To człowiek, którego możecie bardziej kojarzyć pod jego pseudonimem, bardzo dość takim wymownym, czyli Carrington. Za Wikipedią cytuję, to polski gangster, przemytnik, przestępca, uważany za rezydenta zorganizowanej grupy przestępczej gangu Pruszkowskiego na obszarze Dolnego Śląska i obecnego województwa lubuskiego. Sam Carrington, w skrócie też Kary, jak pisze Wikipedia, nazywany był też królem przemytu lub królem spirytusu. Jeżeli ktoś z Was oglądał cykl Alfabet Polskiej Mafii, to jeden z odcinków poświęcony jest właśnie Carringtonowi. Kiedy dziennikarzom udaje się do niego dotrzeć, okazuje się, że Carrington, a było to już kilkanaście lat temu, to starszy, schorowany mężczyzna, który stracił nawet zdolność mówienia po jakimś ciężkim wylewie. Czy to prawda, czy to po prostu zasłona dymna, żeby nie być pociągniętym do odpowiedzialności i być i tak zwolnionym z więzienia, to już pozostawiam pod rozwagę wszystkich. W każdym razie w dzisiejszym województwie lubuskim i dzisiejszym dolnośląskim, a wówczas były to, mówię tutaj o latach 90., to było kilka różnych województw mniejszych, działo się naprawdę dużo i było tam bardzo gorąco. Dlatego kiedy w Janowicach Wielkich doszło do straszliwego wypadku w 1998 roku, wszystkie drogi prowadziły właśnie w stronę granicy, w stronę zorganizowanej przestępczości. Większość zajęć i zadań, jakie były powierzone ówczesnym policjantom pełniącym wówczas służbę, nawet w małych komendach i komisariatach policji, była skoncentrowana wokół przemytu. Tak też było w Janowicach Wielkich, gdzie komendantem był 30-kilkuletni Marek Kliszewski. Był komendantem aktywnym i takim, który nie znosił sprzeciwu. Jego współpracownicy wspominają, że kiedy komendant miał dyżur, a brał głównie nocne dyżury i nocne patrole, zawsze prowadził samochód. I to właściwie nigdy nie było do ustalania, to nie była kwestia, którą trzeba było ustalić, kto będzie prowadził ten samochód. Po prostu komendant lubił jeździć, lubił mieć władzę i to on prowadził ten radiowóz, kiedy tylko mógł. Marek Kliszewski, oprócz tego, że był komendantem, był szanowanym obywatelem, szanowanym mieszkańcem Janowic Wielkich. Do tego wszystkiego był mężem i ojcem dwóch córek. Wpływowa osoba. 30 kwietnia 1998 roku Marek Kliszewski ma pełnić wieczorny, właściwie to nocny dyżur wraz ze swoim kolegą i podwładnym Markiem Czarneckim, który z kolei również jest ojcem, ale nie dwójki, a trójki dzieci. Ich dyżur rozpoczyna się początkowo wypełnianiem papierów, ale około godziny 21 mężczyźni mają wyruszyć na patrol po Janowicach i okolicznych miejscowościach. O 22.30 jadą przez Jasiową Dolinę. Jest wtedy burza. Czarnecki pochyla się w przód w stronę szyby i wtedy coś wyrywa go z fotela. Okazuje się, że wybucha bomba. Kiedy młody policjant odwraca się w poszukiwaniach swojego przełożonego, widzi, że ten w nienaturalnej pozycji leży na tylnej kanapie, a właściwie nie na kanapie, że brakuje podłogi w samochodzie, że ma oberwaną miednicę. Obrażenia są tak straszne, że policjantowi trudno jest w ogóle wzrokiem i myślą ogarnąć to, co się właściwie stało. No już jest w szoku, czy to był wybuch, czy to był wypadek, czy się z czymś zderzyli. Ale komendant wygląda po prostu jak z horroru. Trudno prześledzić kroki mężczyzn, co robią właściwie sekunda po sekundzie w tym radiowozie, w którym doszło do wybuchu. Wiadomo tylko tyle, że komendant resztkami sił odciąga się na czworaka od radiowozu. Widocznie drzwi są wyrwane, podłoga właściwie całkowicie zniszczona, więc jakoś wypełza z tego samochodu. Na samych rękach właściwie natomiast niższy stopniem policjant nie jest w stanie zrobić nic więcej poza tym, że w tym całym chaosie zauważa migające światełko radiostacji. I to właśnie dzięki niej przeżywa, bo udaje wezwać się pomoc. Kiedy po kilku minutach na miejsce wybuchu przyjeżdżają służby ratunkowe, wszyscy są w absolutnym szoku. I dla większości z nich widok tego rozerwanego radiowozu, całkowicie chaotycznej sytuacji na miejscu oraz koszmarny stan, w jakim znajduje się komendant oraz drugi policjant, pozostawią w nich traumę i ślad na całe życie. Obaj policjanci trafiają do szpitala. Marek Czarnecki jest w dużo lepszym stanie, jednak pozostaje cały czas w szoku i przeżywa całe wydarzenie, próbując je jakoś analizować, czy mógł pomóc swojemu przełożonemu, czy nie. Z kolei Marek Kliszewski przez kilka dni w szpitalu walczy o życie. Raz na jakiś czas odzyskuje przytomność, jednak po chwili mdleje. Ta agonia trwa nie dłużej niż tydzień, a komendant umiera. Kto mógł chcieć śmierci policjanta? Policjanta, który pełnił wówczas służbę. Kliszewski osieraca dwie córki oraz zostawia na świecie swoją żonę, Bożenę. Gdy ta dowiaduje się o śmierci swojego męża, mdleje, rozpacza, płacze, nie jest w stanie przeżyć tej wielkiej straty. Zresztą nic w tym dziwnego. Małżeństwo trwa już kilkanaście lat, a jak nie trudno się domyślić, miejscowość nie jest duża. Bożena nie miała swojej kariery zawodowej, zajmowała się domem, wychowywaniem dzieci, prowadzeniem tego domu. Więc wraz ze śmiercią męża pozbawiona jest środków do życia. Oczywiście ja wiem, są renty, pewnie jakieś odszkodowanie, no ale to wywraca życie do góry nogami w każdym aspekcie. Od razu wszczęte jest śledztwo i to śledztwo, którego na pewno nie można zepsuć. Po pierwsze dlatego, że ginie jeden z policjantów, ale też dlatego, że ginie na służbie. A jak wiemy, zabójstwo policjanta na służbie to szczególny rodzaj zbrodni. Śledczy od razu szukają osób odpowiedzialnych za ten atak. Początkowo podejrzewano, że może za tym stać właśnie gang przemytników i że jest to forma ostrzeżenia. Jest to bardzo słuszne założenie, w tamtym momencie właściwie traktowane jako pewnik. Mafia bardzo często zostawiała właśnie takie pamiątki, takie ostrzeżenia, takie ślady. Ale kiedy śledczy zagłębiają się w sprawy, którymi zajmował się komendant Kliszewski, to właściwie przestaje mieć to sens. Bo akurat w tej miejscowości nie było gangów, nie było zbyt wielu spraw dotyczących przemytu, kradzieży. Miała wtedy miejsce wojna gangów, oczywiście, ale nie było śladów po tej wielkiej przestępczości zorganizowanej. I po kilku tygodniach ten wątek z wielkim zdziwieniem i z wielką niechęcią, ale trzeba było po prostu zamknąć. Przypomnę tylko tyle, że wówczas trwały wojny gangów, o czym wcześniej powiedziałam. Wojny oczywiście dotyczyły podziału, nawet nie podziału zysków, tylko podziału na strefy wpływu. Mamy Carringtona, ale też jest Zbigniew M., warszawskie grupy takie jak Wołomin czy Pruszków oraz Lelek z Gdańska. Takim głównym miejscem przemytu spirytusu właśnie na zachodniej granicy, to most w Sękowicach. I to tam odbywały się największe akcje. Jednak echo tych akcji do Janowic Wielkich nie dotarły. Szukano więc innych wątków. Kiedy przeszukiwano gabinet komendanta, odnaleziono na jego biurku wezwanie na przesłuchanie w sprawie o uszkodzenie ciała. Podejrzewano więc, że może ktoś chciał uniemożliwić mu złożenie zeznań, które z kolei mogłyby doprowadzić do tego, że ktoś zostanie w tej sprawie skazany. Ale osoby, które były w to zamieszane, miały żelazne alibi. Dlatego później kolejną z hipotez, którą brano pod uwagę, to sprawa groźnego zabójcy, który ukrywał się na terenie Jeleniej Góry. To był tak zwany jeleniogórski Janosik. Taka trochę romantyzowana legenda o przestępcy, który czasami tymi przedmiotami i łupami z przestępstw miał dzielić się z najbiedniejszymi mieszkańcami swojej miejscowości, takiej malutkiej, z której pochodził. Dodatkowo mężczyzna miał być w posiadaniu broni palnej oraz materiałów wybuchowych, więc założono, że być może komendant wszedł w jakieś informacje, w posiadanie informacji na temat Janosika, wiedział, gdzie się ukrywa, albo znał jego kryjówki. Ale tu też szybko odrzuca się ten wątek, dlatego że Janosika w czasie wybuchu i w czasie poprzedzającym i następującym po tym wybuchu nie było nawet w województwie. Dlatego jasnym stało się, że szukanie po motywach konkretnych osób czy spraw, które mogłyby sugerować jakąś zemstę, jeżeli chodzi o życie zawodowe komendanta, było bezcelowe. Dużo łatwiej było dotrzeć po nitce do kłębka. Jeżeli tym kłębkiem jest sprawca, tą nitką jest ładunek wybuchowy, który był podłożony pod samochód. Była to bomba ręcznej roboty, ale z zapalnikiem radiowym. To znaczy, że nadajnik, który znajdował się przy ładunku wybuchowym, musiał zostać uruchomiony przez pilota, coś w rodzaju pilota. To nie było tak, że ten pilot miał zasięg kilku kilometrów i można go po prostu było odpalić guzikiem w dowolnym momencie. Radiowóz z tym ładunkiem wybuchowym, przy którym był nadajnik, musiał znaleźć się w pobliżu tego pilota. Kilkudziesięciu, być może kilkuset metrów. Dlatego trzeba było znaleźć kogoś, kto w niedługim czasie, w okolicy właśnie tego zamachu na komendanta, w okolicach Jeleniej Góry, próbował szukać albo ładunków wybuchowych, albo materiałów, których można by było użyć właśnie do konstrukcji bomby. Szukano więc konstruktorów bomb, jednak wszystkie osoby zostały wykluczone. Policjanci dalej liczyli jednak na to, że namierzając konstruktora będą w stanie namierzyć osobę, która podłożyła bombę. Szukali więc po sklepach z ładunkami, znaczy może nie z ładunkami wybuchowymi, ale w sklepach chemicznych i właściwie wszędzie trafiali na ślepe zaułki. Jednak przychodzi w końcu ten dzień, kiedy policjanci docierają do informacji, że na terenie Jeleniej Góry była osoba, która była zainteresowana zakupem lub zdobyciem ładunku wybuchowego. Po krótkim dochodzeniu, takim bardzo sfokusowanym właśnie na tym aspekcie, okazało się w dodatku, że pochodziła z Janowic. Był to mężczyzna. Jak się później okazało, również o imieniu Marek S., który jakimiś kanałami, nie wiem w jaki sposób, podejrzewam, że to się odbywa na jakichś targowiskach, w takich zakamarkach tych targowisk, gdzie można spod lady kupić nielegalne rzeczy. Tak Marek S. trafia na człowieka, który ma się zajmować zdobywaniem takich nie do końca legalnych materiałów. Jednak Marek S. ma pecha, a właściwie śledczy mają szczęście, ponieważ mężczyzna, do którego dociera i mężczyzna, którego pyta o te ładunki wybuchowe, jest informatorem policji, który to od razu te informacje policjantom przekazuje. I właśnie w taki sposób śledczy dowiadują się o Marku S. Kiedy śledczy przyglądają się temu człowiekowi, przecierają oczy ze zdumienia. Tu wszystko zdaje się zgadzać. Okazuje się bowiem, że Marek S. oprócz tego, że jest widziany w Jeleniej Górze, jak poszukuje ładunków wybuchowych, jest z Janowic, więc na pewno zna komendanta, to oprócz tego wszystkiego ma bardzo konkretny i poważny motyw. Ale cofnijmy się na chwilę do wczesnych lat 80. Marek Kliszewski pochodzi z Janowic i to właśnie tam, nie do końca wiem w jakich okolicznościach, poznaje na początku lat 80. Bożenę. Bożena jest od niego kilka lat młodsza, jest ładna, ale jest dość nieśmiała. Stanowi chyba dla Marka pewnego rodzaju wyzwanie. I Marek bierze sobie za cel wprowadzenie Bożeny w dorosłość, w życie. W 1983 roku para bierze ślub. Dla Bożeny Marek jest pierwszym mężczyzną w jej życiu. Nigdy z nikim wcześniej się nie spotykała. Do tej pory nie była z żadnym mężczyzną blisko. I dla Marka jest to zaszczyt, ale też pewnego rodzaju duma. Być może w jakiś sposób traktuje Bożenę jak trofeum. Nie wiadomo. Ich małżeństwo jednak jest udane. Nawet bardzo. Bożena wyrywa się ze wsi i co prawda nie mieszka w wielkim mieście, bo Janowice Wielkie nie są wielkim miastem, ale jest to takie miasteczko, w którym, jak już wiemy, jest komenda policji. Bożena chce zajmować się domem, zajmować się swoim mężem i założyć z nim rodzinę. I to się udaje, bo 14 czerwca 1985 roku, czyli 2 lata po ślubie, na świat przychodzi ich pierwsza córka, Emilia. Para cieszy się z narodzin córki, ale w niebo wzięta przede wszystkim jest oczywiście Bożena. I kiedy w czerwcu na świecie pojawia się Emilia, okazuje się, że w listopadzie, czyli kilka miesięcy później, Bożena po raz kolejny jest w ciąży. Jest w niebo wzięta po raz kolejny, ponieważ myśli sobie, że tak widocznie ma być. Może będzie trochę trudniej. Wychowanie 2 małych dzieci no, jest bardzo dużym wyzwaniem, ale z drugiej strony za kilka lat te dzieci będą już się mogły razem bawić, będą razem chodzić do szkoły, będą razem chodzić do przedszkola. To jest ekonomicznie dość duże wyzwanie, ale z drugiej strony właściwie tylko jedne ubranka trzeba kupować, bo w drugich będzie chodziło dziecko, które przyjdzie na świat. Ale kiedy Marek dowiaduje się o tym, że Bożena jest w drugiej ciąży, robi kobiecie awanturę. Nie chce mieć więcej dzieci. Nie jest z tego zadowolony. Oczywiście początkowo Bożena zakłada, że po prostu jej mąż może być w szoku. Dla niej samej nie jest to jakaś bardzo łatwa do przełknięcia informacja, ale jednak odnajduje w tym same pozytywy. Ale Marek nie daje się przekonać, więc Bożena go prosi, błaga. Jednak jedyne na co Marka stać, to by wręczyć swojej żonie pieniądze i wysłać ją na zabieg usunięcia ciąży. Dla Bożeny to cios. Od tamtej pory wszystko się zmienia, bo wie już, że nie ma właściwego wyjścia, nie wróci z małym dzieckiem do swojej rodziny. Nie wiem, jakie miała z tą rodziną układy, jakie ma z tą rodziną wówczas układy. Jednak podejrzewam, że nie mogła sobie na to pozwolić. Dlatego zgodnie z właściwie rozkazem swojego męża udaje się na zabieg i usuwa tę ciążę. To moment, w którym coś w niej pęka i od tej pory będzie miała ogromne pretensje za to, że zabiła własne dziecko. Zawsze będzie żałować, że nigdy się mu nie sprzeciwiła, a przede wszystkim, że nie sprzeciwiła się właśnie w tej sytuacji. Ale zawsze, kiedy bardzo się o to obwinia, przypomina sobie, że nie miała zbyt wielkiego wyjścia. Mieszkanie było jego, bo mieszkali nad komendą policji w mieszkaniu służbowym, więc to mieszkanie było jego na dobrą sprawę. On był głównym żywicielem rodziny, tylko on zarabiał, to on wydzielał jej pieniądze. Bożena czuła się od niego po prostu uzależniona. To nie jedyna ciąża, w jaką Bożena zachodzi. Kilka lat później rodzi się kolejne dziecko, również wbrew woli męża Bożeny. Ale tym razem kobieta nie ulega namowom o aborcję i wiedziała, że tym razem urodzi to dziecko od samego początku, choćby nie wiem, co się stało. Cała ciąża przebiega w burzliwej atmosferze, są awantury. Marek ma mówić Bożenie, że nie pomoże jej w wychowywaniu, że ma radzić sobie sama. I w takiej atmosferze na świat przychodzi kolejna córka, Agata. I to tak naprawdę moment, w którym Bożena zostaje sama. Tak właściwie to kojarzy mi się to z taką uwięzioną księżniczką na szczycie wieży. Na piętrze tej komendy policji mieszka Bożena z dwiema córkami. Bożena, która właściwie nie ma żadnego wpływu na własne życie na tamten moment. Marek jej nie pomaga, nie opiekuje się dziećmi. Co więcej, nie tylko nie zajmuje się tymi dziećmi, ale nie ma z nimi żadnego stosunku emocjonalnego. Na przykład Bożena wspomina, że Marek nie bierze dzieci na kolana, bo zawsze bał się, że pogniotą mu koszulę czy poplamią jakieś ubranie. Zadaniem Bożeny było to, żeby opiekować się domem, ale też jej głównym zadaniem to to, żeby być posłuszną, nie sprzeciwiać się, zawsze się z mężem zgadzać, być wdzięczną. Kiedy pojawia się przemoc, Bożena nawet nie do końca pamięta, bo ta wślizguje się chyba dość niespodziewanie. Najpierw w postaci właśnie żądania aborcji. Ale też taki, robię tutaj cudzysłów, subtelny sposób jak oczernianie przy wszystkich dla żartu. Na przykład nazywając ją głupią, albo tłukiem, albo krową wsiową. Dlatego myślę, że nie zdziwimy się ani wy, ani ja, jeśli powiem, że w połowie lat 90. to uczucie między Bożeną a Markiem po prostu wygasa. I wygasa też dlatego, że mimo, że Marek jej ewidentnie nie szanuje, poniża ją, to jednak nie chce się z nią rozwodzić. Traktuje ją jako swoją własność. Własność, która w dodatku musi spełniać swoje obowiązki. I wiecie, jakie obowiązki mam na myśli. Bożena zawsze musi być gotowa, niezależnie od pory dnia, nocy, niezależnie od stanu swojego męża czy swojego stanu. Nie ma możliwości, że Bożena nie ma ochoty na współżycie z mężem. Zresztą ten mówi jej, że nikt by jej nie chciał, bo przecież ona jest wsiokiem, tłukiem, że nie da się z nią porozmawiać, że nie potrafi się pomalować, nie umie się ładnie ubrać, nie potrafi nic zrobić dobrze. Kiedy Bożena wpada czasami w płacz i pyta swojego męża, to pokaż mi kobietę, która jest tą idealną. Ten nigdy oczywiście nie jest w stanie tego wskazać, ale wiadomo, że Myślę, że nie miał nikogo konkretnego na myśli. Gdy Bożena jest właściwie na skraju wyczerpania psychicznego i fizycznego, poniżana przez swojego męża, poddawana regularnej przemocy fizycznej, seksualnej i ekonomicznej, przez przypadek spotyka swojego dawnego znajomego, którego poznała jeszcze w szkole średniej. Nie wiem, czy chodziła do szkoły zawodowej, czy do liceum. Podejrzewam jednak, że była to szkoła zawodowa. Ma wówczas 15 lat, kiedy poznaje Marka, który jest dla niej w dorosłym życiu sporym oparciem. Zaczyna być dla niej sporym oparciem. On sam ma żonę i dzieci. Bożena widuje go czasami na spacerach. Ale kiedy spotykają się, zaczynają rozmawiać, okazuje się, że Markowi coś nie wychodzi w tym małżeństwie. Zaczynają się spotykać. Początkowo na zwykłe spacery, wygadanie się sobie nawzajem, zrzucenie z klatki piersiowej tego wielkiego ciężaru. Ponieważ Bożena nie miała żadnych znajomych, w rodzinie też nie rozmawiano o takich rzeczach, więc ze swoimi problemami była sama. Tutaj nagle pojawia się jej znajomy ze szkoły, który ma podobne problemy do niej. No, oczywiście inne, ale też natury małżeńskiej, więc stają się sobie bliscy i stają się dla siebie wsparciem. Jednak Marek zostawia swoją żonę i wtedy rozpoczyna relację z Bożeną. I po raz pierwszy Bożena może doświadczyć tego, czym jest poczucie bezpieczeństwa. Czym jest opieka, troska, bliskość. Marek S. pomaga jej finansowo. Pomaga jej przy dzieciach. Pomaga jej na tyle przy dzieciach. I to mam też na myśli, że nie tylko czasami się nimi zajmuje, chociaż też nie wiem, jak to ma przebiegać. Ale przede wszystkim jedna z córek Bożeny przejawia ogromny talent muzyczny. I kiedy Bożena chce ją wysłać do szkoły muzycznej, to komendant mówi jej, że, czy mąż Bożeny mówi, że ma sobie sama to ogarnąć, ma sama sobie zorganizować pieniądze na taką fanaberię. No i te pieniądze dopiero organizuje Marek S. Więc to dzięki niemu jedna z córek do tej szkoły muzycznej trafia. To dla Bożeny musi być niezwykle ważne, że Markowi S. zależy nie tylko na niej, ale też na jej dzieciach, że myśli o potrzebach jej własnych dzieci. Do męża Bożeny w końcu, no, nic dziwnego, to mała miejscowość, trafiają wieści o romansie. I Bożena jest oczywiście przerażona reakcją swojego męża, tym, jaka może ona być, ale mężczyzna ma powiedzieć wtedy tylko, że prędzej zastrzeli Bożenę, niż pozwoli jej siebie ośmieszyć. Oczywiście tym, że przyprawia mu rogi. Kiedy Marek S. dowiaduje się o tym, wpada w ogromną złość. Twierdzi, że tak dalej nie może być i że trzeba coś z tą sprawą zrobić. Proponuje Bożenie więc, żeby Marka Kliszewskiego, komendanta, tak będę go nazywać, po prostu wystraszyć. Wystraszyć można jakimiś pogróżkami, można może, nie wiem, pobiciem, ale to wydaje się takie mało subtelne i trudno znaleźć jeszcze kolejne osoby, które brałyby w tym udział, tak żeby nie wydało się to na jaw, czy nie wyszło to na jaw, więc w głowie Marka S. pojawia się pomysł zorganizowania bomby. Ta bomba ma być mała, ma wybuchnąć pod radiowozem komendanta, przestraszyć go na tyle, żeby stał się bardziej potulny, pokorny, być może żeby wpadł w jakiś stan psychiczny, który osłabiłby go, tak żeby Bożena była w stanie od niego wreszcie odejść. Tę bombę podłożyć ma Bożena, ponieważ ma dostęp na co dzień do radiowozu. Radiowozy parkują właściwie na jej podwórku, bo budynek, w którym znajduje się komenda, jest również budynkiem, w którym małżeństwo mieszka. Na dzień zamachu, czy tej akcji, pod tytułem Przestraszenie komendanta wybierają 30 kwietnia 1998 roku. To właśnie wtedy dyżur wieczorny ma pełnić Marek, komendant, ale jak wiemy, dyżury pełni się w parach. Bożena zresztą mówi to swojemu kochankowi i ostrzega go, że w tym radiowozie, jeżeli będą prowadzone patrole, to na pewno komendant nie będzie sam. I wtedy kochanek Bożeny ma powiedzieć, że jeden pies w te czy we w te nie ma żadnego znaczenia. Zresztą, jak potem po latach wspomina to Bożena, jej ukochany mężczyzna nie miał zbyt dobrego zdania na temat policji. Miał mieć wcześniej jakieś problemy z policją. Nie wiem, czy był karany, ale ewidentnie nie szanował mundurowych. Nie wiem, co wówczas myśli Bożena. Myślę, że jest w dość dużym szoku. Chyba jest rozdarta pomiędzy tym posłuszeństwem wobec swojego męża, a posłuszeństwem wobec swojego kochanka. Dlatego też pokornie i posłusznie tę bombę pod radiowóz podkłada. Podkłada w miejscu kierowcy, ponieważ jest przekonana, że podczas patrolu to właśnie jej mąż będzie prowadził samochód. Wiemy to, bo zawsze tak robił. Tego dnia Marek Kliszewski rozpoczyna dyżur około 21 razem ze swoim podwładnym Markiem Czarneckim. O 22.30 jadą na patrol, a reszta jest historią, którą już znacie. Kiedy zostaje zatrzymany Marek S., absolutnie nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie ma z tym zamachem nic wspólnego. Jednak kiedy na przesłuchanie zostaje wezwana Bożena, kobieta od razu załamuje się i przyznaje się do winy. Oczywiście z tego przesłuchania jest nagranie, które zostaje puszczone Markowi S. I po tym, po obejrzeniu czy wysłuchaniu tego nagrania, także on się przyznaje. Zresztą w tej sprawie jest więcej dowodów. Po pierwsze informator, który jest osobiście przez Marka S. pytany o to, czy może zorganizować jakiś ładunek wybuchowy. Jest motyw. Do tego wszystkiego psy tropiące, takie wyczulone na ładunki wybuchowe, również potwierdziły i rozpoznały zapach, czy obecność tych materiałów wybuchowych zarówno w domu Marka S., jak i też jego obecność w okolicach miejsca, w którym został ładunek zdetonowany, czyli ładunek zdetonowany, tylko jakby wciśnięty ten pilot i tak dalej. Sprawa rozchodzi się głośnym echem po całym kraju. Zresztą Marka Kliszewskiego uznaje się za bohatera, który poległ na służbie. Jednak myślę, że ta sprawa bardziej kojarzona jest dzisiaj jako taki porachunek małżeński. Kiedy dochodzi do procesu, Bożena jest w strasznym stanie. Przeprasza, żałuje, mówi, że nigdy nie zrobiłaby tego ponownie. Zresztą, kiedy trwa przy łóżku swojego męża, modli się o to, żeby ten przeżył. Wszystkiego żałuje, chce do niego wrócić. Pewnie ze strachu. Być może ze strachu. Nie wiem. Kiedy zapada wyrok, zarówno Marek S., jak i Bożena K. otrzymują ten sam wyrok. Wysoki, bo 25 lat pozbawienia wolności. Mają ze sobą przez kilka lat jeszcze kontakt listowny. Marek S. w tych listach twierdzi, że kocha Bożenę i nigdy nie miał do niej żalu o to, że przyznała się do zbrodni i że wydała go policji. Natomiast w wywiadzie z Edwardem Miszczakiem Bożena na pytanie, czy kochała Marka S., mówi, że wtedy wydawało mi się, że go kocham. Ale nie wiem, czy to była miłość. Od tej zbrodni mijają 24 lata. Od zapadnięcia wyroku 23. Nie wiem, kiedy Bożena mogła liczyć na przedterminowe zwolnienie, jeżeli do niego w ogóle doszło. Ale jest duża szansa, że znajduje się już na wolności. Być może gdzieś tam sobie żyje spokojnie, jeżeli w ogóle jeszcze żyje. To dla mnie taka bolesna historia przemocy domowej, sytuacji takiej zwierzyny w potrzasku, która chyba gryzie, kiedy zostaje zapędzona w taki kozi róg. Niemniej wybór, podjęcie właśnie takiej decyzji o odebraniu życia i to jeszcze w taki sposób, kiedy narażone jest życie jeszcze zupełnie innej, bezbronnej osoby. Mówię tutaj o współdyżurującym Marku Czarneckim. Jest dla mnie niewyobrażalna. Ale rozumiem, że Bożena mogła być w jakimś szoku, mogła być zmanipulowana przez Marka S. Nie mam pojęcia. Jestem bardzo ciekawa natomiast, co wy o tej zbrodni myślicie. Ja myślę sobie tylko tyle, że z tego małżeństwa, kiedy... Posłuchajcie sobie w ogóle tego wywiadu właśnie w celi numer. Myślę, że z tego małżeństwa prędzej czy później ktoś po prostu by umarł, zginął. Tylko myślę, że byłaby to Bożena. I tak chyba jest w przemocowych związkach, że kiedy ta przemoc eskaluje, to może skończyć się to w najgorszy sposób. Dziękuję wam dzisiaj bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podyskutujecie ze mną w komentarzach. Zachęcam was do subskrypcji kanału na YouTubie oraz do obserwowania tego podcastu we wszystkich platformach podcastowych, w których go słuchacie. Zapraszam was jeszcze raz do ściągnięcia aplikacji BookBeat i do przeczytania książki Pudło, opowieści z polskich więzień. Naprawdę świetna książka i myślę, że po obejrzeniu jeszcze właśnie materiału i wywiadu z Bożeną K. w programie Cela Numer lepiej jeszcze wejdźcie w ten klimat więzienny i tego, czym w ogóle więzienie jest. A ja jestem bardzo ciekawa waszych opinii na temat tego dylematu. Co wy byście zrobili na miejscu Bożeny? Co wy zrobilibyście na miejscu Marka S? Co wy zrobilibyście w takiej sytuacji, kiedy wydaje się, że jesteście bez wyjścia? Ale tak naprawdę postarajmy się w to wczuć. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zwykle proszę was o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.